Leki z zielonej apteki.
Tak, to są leki z zielonej apteki. Już za chwilę z nami Dorota Grącka, zielarka, naturoterapeutka. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to właściwie będzie dzisiaj taki mały kawałek świata i herbata, bo o herbacie przede wszystkim opowiadać będzie Dorota Grącka. Jaka lepsza, czarna czy zielona, a może jakaś czerwona czy biała herbata? Jak ją parzyć, jak ją pić, na co pomaga, a być może w niektórych przypadkach nie jest wskazana. To dziś o herbacie, a nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Zapraszam. Jeszcze raz dzień dobry, już jest z nami pan Mirosław. Witam państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem pani Doroty. Dzień dobry, Doroto. Dorota Grącka z nami. 11 minut po godzinie 11 zrobimy sobie dzisiaj taki mały 5 o'clock. O herbatach będziemy rozmawiali, a jeżeli już herbata, to słyszałem, od razu zapytam, podobno herbaty nie powinno się pić na czczą.
No i właśnie, tutaj z herbatami to jest bardzo ciekawa sprawa, bo bardzo mało wiemy o działaniu herbaty, o wpływie na nasz organizm i rzeczywiście, jeśli mówimy na przykład o takiej herbacie czarnej, jak kupujemy, ja pamiętam za czasów dzieciństwa, taka granulowana herbata Yunnan, prawda, która jak siekiera po prostu czarna i rzeczywiście taka herbata bardzo osusza żołądek, może działać drażniąco. Mówię o takiej bez żadnych dodatków, bez niczego, tak? I rzeczywiście nie dla każdego jest wskazana do picia natczo. Ale z herbatą...
Tak? My właściwie wychowani jesteśmy w świecie herbat czarnych, to trzeba przyznać, bo dawnymi czasy, które wspominasz, czyli te czasy jeszcze PRL-u, to właściwie w Polsce były tylko i wyłącznie herbaty czarne i tych podlejszych, gorszych gatunków. Była taka popularna na przykład paskudztwo ohydne, ale gdy zmieniły się czasy, to nagle dowiedzieliśmy się o herbatach czegoś. I to chyba tak mocno w nas wszystkich tkwi, że herbata proszę bardzo, ale zielona, bo ta zielona jest zdrowa i generalnie, że herbata jest zdrowa i na tym właściwie cała nasza wiedza najczęściej się kończy.
Tak, to prawda. Z takich ciekawostek powiem, bo nie każdy to wie, że początkowo herbatę spożywano w postaci zupy.
Naprawdę?
Tak, parzenie herbaty zaczęło się dopiero w wieku VII naszej ery, choć pierwsze wzmianki o herbacie w źródłach chińskich możemy już znaleźć w 3000 przed naszą erą, więc rzeczywiście jest to roślina, zioło można powiedzieć, bo z tego punktu widzenia zarówno dobroczynnych działań na naszego organizmu, jak i sposobów, w jaki rośnie, tak, się rozwija, no to jest to roślina, więc możemy też zaliczyć do kategorii ziół. Zresztą tak w Chinach, czy nawet w medycynie chińskiej znajdziemy opis herbaty, gdzie wskazuje się zarówno jej naturę termiczną, smak, na jakie narządy działa, jaki ma kierunek działania, w jakiej jest przemianie, jeśli patrzymy na wszystkie elementy według medycyny chińskiej. No oczywiście też jest dokładne opisanie działania, wskazania do stosowania i przeciwwskazania. Więc już sam ten opis pokazuje, że herbata traktowana jest bardzo poważnie, też leczniczo jako zioło.
No ale nic dziwnego, dlatego że ten napój no właśnie z tej Azji pochodzi, stamtąd się wywodzi i ta cała kultura herbaciana, tam ona właśnie się narodziła, prawda?
Tak, przynajmniej na zachód przyszła stamtąd, tak? Gdzie się dokładnie narodziła, to my tak nie jesteśmy w stanie właściwie powiedzieć.
Chyba tak.
Chociaż patrząc na warunki klimatyczne i miejsca upraw herbaty, można by wskazywać na to. Choć przyznam, że będąc na Azorach, byłam też na polach herbacianych i to nie były drzewa, tak jak na przykład są w rejonie Yunnanu w Chinach, dokąd jeździ bardzo często jeden z moich nauczycieli, ale tam były to krzewy, co prawda takie dosyć wysokie, bo od 1,5 metra do 2, gdzie właśnie ta herbata na wzgórzach, na tych wyspach była uprawiana.
No herbata generalnie nie kojarzy mi się z drzewami, tylko właśnie z krzewami.
No właśnie, także tutaj to mogą być właśnie krzewy, to mogą być drzewa, drzewka właściwie, no bo to nie taka sosna 20-metrowa, prawda? Tylko to są oczywiście o wiele niższe drzewa. I ja tutaj w Polsce miałam przyjemność wielokrotnie uczestniczyć w takich herbacianych spotkaniach, bo nasz nauczyciel organizował takie dla niewielkiego grona, bo to też nie da się zrobić z tego wielkiego wydarzenia, ale spotykaliśmy się na 5-6 godzin, bo tyle cała ceremonia parzenia i picia herbaty trwała, gdzie próbowaliśmy różnych herbat. Roman omawiał nam te herbaty. Zresztą Roman z Dobrochną, Szymulowie, gościli w Radio Gdańsk i pewnie też o tym opowiadali, mówili też o medycynie chińskiej. Ale ponieważ Roman jest pasjonatem herbaty, wielkim miłośnikiem, fascynująco potrafi o niej opowiadać. Moja wiedza, przyznam, głównie pochodzi właśnie z tych spotkań, z degustacji, no plus poleconych książek przez Romana, bo historie tam opisane są przeciekawe. No i właśnie podczas takiego ceremoniału właściwie picia herbaty, który w Chinach jest czymś zupełnie naturalnym, bardzo często właśnie wieczorem po dość obfitym posiłku zbierają się osoby i przy specjalnych stolikach, czy też w Chinach stołach wręcz, przygotowują różnego rodzaju herbaty i piją też w określonej kolejności. I co ważne, bo tu to działanie, o którym będę mówić, dotyczy czystej herbaty bez żadnych dodatków. Natomiast takie herbaty rzadko są pite bez żadnych dodatków i zaraz wyjaśnię dlaczego. Więc towarzyszą też tej herbacie słodkie przekąski, słodkie owoce typu daktyle, dlatego że herbata ma przede wszystkim charakter osuszający, jest też w swojej naturze termicznej chłodny, a niektóre gatunki wręcz są zimne, więc już widzimy, że właściwie trzeba nawet tą herbatę pić z czymś słodkim, a nawet czymś rozgrzewającym, jeżeli po herbatę sięgają zmarzlaki, o których żeśmy 2 tygodnie temu rozprawiali.
To zadziwiające, co mówisz, bo z jednej strony to prawda, że gdy pijemy taką czystą, czarną herbatę, to czujemy chyba wszyscy, że przydałby się do tej herbaty odrobina miodu, czy być może jakiejś konfitury, a może czegoś jeszcze innego słodkiego. Wiele osób lubi zajadać herbatę jakimś cukierkiem na przykład, no a z drugiej strony zadziwiające jest dlatego, że herbatę jednak kojarzymy z czymś rozgrzewającym, tak generalnie z czymś gorącym, prawda?
No bo my w ogóle temperaturowo to wystarczy, że jest to gorący napój, gorąca zupa, gorąca woda, gorąca herbata i już myślimy, że to ma działanie rozgrzewające. No ale przecież to, co wielokrotnie powtarzam, mówiąc o ziołach, o recepturach, że trzeba zwracać uwagę na termikę, gdyż nawet zaparzone i gorące podane zioło typu rumianek, nagietek, mniszek lekarski, nawłoć, to są zioła w swojej termice chłodne do zimnych, w związku z czym nawet jak będziemy pić taki napar gorący czy ciepły, to charakter termiczny tego zioła, no będzie sprawiał, że tak zwany wzorzec gorąca, na który podawane są tego typu zioła, no po prostu tutaj będzie w nas dominował i wtedy
ale
takie zioła mają
efekt,
zastosowanie.
Bo na początku, tak, no to coś ciepłego nas na pewno rozgrzeje i obleje rumieńcem, no ale w dalszej konsekwencji, po pół godzinie?
To nie jest tak, że wypijemy jedną herbatę i zaraz poczujemy zimno. To w ogóle nie o to chodzi. Tutaj różnego rodzaju zioła i w tym też herbatę pijemy przy konkretnych dolegliwościach i wskazanie do stosowania i tutaj powiem właśnie o tym chińskim zastosowaniu, bo ja już często właściwie i myślę, że nasi słuchacze się przyzwyczaili, że ja wplatam tutaj też te takie poetyckie określenia, czyli generalnie wskazania do zastosowania herbaty, takiej czystej, bez żadnych dodatków, to jest różnego pochodzenia gorąco. To może być zarówno gorący wiatr, gorąca wilgoć, to takie piękne określenia właśnie w tradycyjnej medycynie chińskiej, za którą oczywiście idą konkretne objawy, ale tutaj od razu powiem, że właśnie osoby, które mają zimno w ciele, czyli w ogóle marzną, które mają problemy z trawieniem, bo na przykład nie mogą, czują, że nie mogą zjeść nic surowego, po lodach się źle czują, właśnie po surowiźnie, po jedzeniu mają ciężki brzuch, kłopoty z trawieniem. Może być też tak, że są to osoby, które mają kłopoty ze snem. No, tutaj tylko jest istotne to, że właśnie na tle niedoboru krwi, czyli niedoboru płynów, a skoro herbata działa osuszająco, no to osusza płyny naszego ciała. Tak? Więc tutaj jest dużo zależności, które pokazują nam, zresztą Państwo sami to czują, bo ja słyszę często na zajęciach czy w gabinecie, bo ja pytam o to, co osoba pije i mówi, nie, nie, broń Boże, czarna herbata absolutnie. I jedna osoba mówi, boli mnie po niej żołądek, a inna mówi, w ogóle mi to nie smakuje, niechętnie sięgam po taką herbatę, a inne jeszcze, no zdarza mi się wypić, ale zawsze z miodem, tak? Albo właśnie zawsze z cukrem, czyli nigdy to nie jest taka czarna sama herbata bez żadnych dodatków.
No to o dodatkach, jeżeli pozwolisz, za chwilę, ale takie główne pytanie brzmi, czarna czy zielona, prawda?
No na początku każda jest zieloną, bo jest zrywana właśnie z krzewów czy z drzew. Też w Chinach to jest naprawdę niezwykła historia z herbatą. Ja zachęcam Państwa w ogóle do sięgnięcia. Są wspaniałe opracowania, wspaniałe książki, ale też są artykuły w internecie, które pokazują, jak w ogóle uprawiana jest herbata. No bo człowiek nie uprawiał tej herbaty, po prostu zbierał ją dziko, tak jak dzikie zioła się zbierało. A w dzisiejszych czasach zarówno herbatę i zioła przecież też już uprawiamy. Inaczej byłyby mało dostępne, bo po prostu w niewielkich ilościach. Natomiast są zbierane na przykład liście tylko wiosną, są zbierane liście tylko jesienią, są zbierane liście w pączkach, są zbierane liście rozwinięte. W zależności oczywiście od trudności pozyskania czy pracochłonności, ceny tych herbat też potrafią być astronomiczne, przyznam. Do tego jeszcze dochodzi sposób przetworzenia. No i tu dochodzimy do odpowiedzi na twoje pytanie o kolor tej herbaty, że tak powiem. No i oczywiście mamy herbaty zielone, czerwone, żółte, białe i czarne. Także tutaj herbaty przygotowywane na różne sposoby widać już, że wiążą się z poszczególnymi elementami tych funkcji wszystkich, czyli mamy ogień, ziemię, metal, wodę i drzewo, tak?
Rozumiem.
Także ci z Państwa, którzy się interesują takimi choćby podstawami medycyny chińskiej albo ci z Państwa, którzy chodzą też na moje zajęcia, no to już od razu wiedzą, to w zależności od tego, jaka to jest herbata, będzie wzmacniać inny aspekt mojego zdrowia, mojego organizmu. I tak po prawdzie to chodzi tutaj rzeczywiście o sposób przetwarzania tej herbaty. Czy to jest herbata dojrzewająca, czy fermentująca, czasu przechowywania. Potem też do tego jeszcze dochodzi sposób parzenia. No i właśnie też dodatków do każdej herbaty. Powiem, że w Polsce wcale nie tak łatwo jest kupić herbatę dobrej jakości, gdyż są to herbaty dość drogie. I ja podczas tych naszych wieczorków, można powiedzieć, herbacianych, powiedziałeś, że teraz mamy taką fajfę o godzinie 11, tak? Rzeczywiście dowiadujemy się też, jak jest sprzedawana ta herbata, ile kosztuje. I z takich ciekawostek powiem, że herbaty stanowią też, te oczywiście najdroższe, stanowią swojego rodzaju inwestycje. One są przygotowywane, to głównie herbata typu puer, one są przygotowywane w postaci takich dysków nawet, czy kostek takich, jak cegła to wygląda, i przechowywane są wiele, wiele lat. W ciągu tego czasu wartość takiej herbaty rośnie, więc są takie nawet specjalne magazyny z odpowiednimi warunkami przechowywania, gdzie właśnie takie krążki czy cegły herbaciane
to znowu
się
mnie zadziwiasz, dlatego że przecież bardzo często mówisz, zioła proszę bardzo, ale nie jakieś przeterminowane, tak?
Bo z herbatą jest trochę inaczej, bo ten czas przechowywania to też jest cały czas proces tworzenia się tej herbaty. W ogóle herbata puer została bardzo ciekawie odkryta. Po prostu kiedyś w jakiejś ładowni zapomniano o pewnym ładunku herbaty, w związku z czym ona nie tylko tam mokła, ona była bardzo długo przechowywana, zczerniała bardzo. I, no ale w Chinach się niczego nie wyrzuca i wtedy też oczywiście tego nie wyrzucono, tylko zaraz spróbowano. Przygotowano tą herbatę i okazało się, że jest wspaniała, przepyszna i przyjrzano się temu procesowi, w którym właśnie taka herbata przez przypadek, można powiedzieć, została stworzona. No i teraz oczywiście taką herbatę również się robi. Przy czym ta herbata typu puer, ona ma też swoją, że tak powiem, reklamę, promocję w zakresie zdrowia, jaka to jest cudowna, wspaniała na układ pokarmowy. I tutaj naprawdę trzeba pamiętać, bo jest to herbata, która sprzyja właśnie eliminacji czy toksyn, czy gorąca, właśnie gorącej wilgoci, szczególnie tej pochodzenia z białka zwierzęcego, czyli raczej będzie to herbata dla mężczyzn, którym wiecznie gorąco, którzy nawet mają nadciśnienie, problemy z wątrobą, z pęcherzykiem żółciowym, uwielbiają jeść mięcho, grillowane w dodatku, steki, no i mają naprawdę sporo problemów związanych z tą gorącą wilgocią, to taka herbata zdecydowanie jest dla nich. Ale szczuplutka, delikatna wegetarianka, czasem jeszcze gdzieś z Hashimoto w tle, wyziębiona, jak zacznie pić herbatę puer, no to raczej sobie zrobi krzywdę niż dla zdrowia ta herbata będzie miała zastosowanie. Więc trzeba rzeczywiście przyglądać się, nawet nie mając wiedzy na temat medycyny chińskiej, diagnostyki, wzorców i tak dalej, to po prostu obserwować własne ciało. Jak mi to coś, co ja jem, piję, co mi to robi? Czy to jest dla mnie dobre, tak jak na forach się rozpisują, ojej, cudowna czerwona herbata, proszę pić w wielkich ilościach wiadrami, po czym się okazuje, że dla konkretnej osoby to jest w ogóle nieporozumienie. Także słuchajmy swojego też organizmu, jeśli nam coś nie smakuje, wykrzywiamy się, to nie mówmy, o mój Boże, niech to będzie jak lekarstwo, może mi to pomoże.
No, wydaje się, że rzeczywiście, bo opinia jest taka, że herbata jest dobra zawsze i wszędzie, herbata jest zdrowotna, pijmy rzeczywiście dużo herbaty, ale ona nie jest dla każdego, jak się okazuje, tak?
Dokładnie.
No to Dorota Grącka, dzisiaj o herbacie rozmawiamy. Nie rozmawialiśmy jeszcze o tych dodatkach do herbaty, o których wspominałaś. To za chwilę zapytam, jeżeli pozwolisz, o jakie dodatki chodzi, z czym to się je, a właściwie z czym to się pije. Dorota Grącka z nami, zielarka, naturoterapeutka, a nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06. Za moment wracamy do rozmowy. Z nami Dorota Grącka, naturoterapeutka, zielarka, herbata wyziębia i dlatego nie jest dobra dla każdego i dlatego chętnie herbatę słodzimy. To takie wnioski z tej pierwszej części naszej rozmowy. Czy dobre, Doroto?
Tak, jak najbardziej.
No bo pani Anna pisze, że zawsze gdy ona pije herbatę, czarną herbatę na pusty żołądek, to po prostu mam mdłości.
No tak, bo często wtedy żołądek się przesusza. Żołądek lubi być mokry, że tak powiem. No mamy soki trawienne, prawda? Bez tego ciężko jest cokolwiek strawić i może się pojawić ból. I rzeczywiście taka czarna herbata bez dodatków raczej zaszkodzi.
Wysusza i ściąga ten żołądek, tak?
Tak, dokładnie. Dlatego te dolegliwości się pojawiają. Ale z kolei, jeśli byłyby biegunki i wilgoć w żołądku, bo też jest oczywiście taki wzorzec, jak przecież wilgoć w żołądku, czy to gorąca wilgoć, to wówczas herbata właśnie o tym swoim charakterze osuszającym i ściągającym bardzo dobrze się sprawi. I tu od razu też wychodzi, że herbatę powinniśmy traktować jako napój nie do codziennego spożycia nawykowego, tylko właśnie jako środek leczniczy wręcz, czy zapobiegający różnym dolegliwościom.
Ale zdziwiło mnie to twoje stwierdzenie, że herbata jest traktowana tam w Chinach jako zioło, bo u nas jest traktowana zupełnie inaczej, jako codzienny napój. Ma taki charakter, tak? Są ci, którzy piją kawę i są ci, którzy piją herbatę. Koniec.
Tak. Tak, dokładnie. No, ja studiując ziołolecznictwo w medycynie chińskiej, również pamiętam wiele lat temu na pierwszym roku, przepraszam, na drugim roku już, moje zdziwienie, gdy omawialiśmy poszczególne zioła, że wśród nich nagle pojawiła się herbata. Także to też było dla mnie ciekawe, więc wcale się nie dziwię twojemu zdziwieniu, bo przecież ta czarna herbata, która nam towarzyszy, no mnie od dziecka, tak, właśnie te czasy PRL-u, w których ja się urodziłam, to pamiętam w domu. Mi jako dziecku nigdy nie smakowała, chyba że właśnie była posłodzona, tak jak moja babcia właśnie piła słodką herbatę.
To ja tam przełamana, jeszcze wejdę w słowo, przełamana smakiem, cytryną na przykład.
Tak, bardzo często tak, dokładnie. Ja jako dziecko nie przepadałam, zresztą przyznam, że teraz też nie piję herbaty codziennie, a jedynie właśnie czy przy okazji towarzyskich spotkań, czy w postaci właśnie rozgrzewającego naparu z różnego rodzaju dodatkami.
Pytanie brzmi w takim razie, co pić, ale to już zupełnie inne pytanie. Wróćmy do herbaty. Czy to jest tak, niezbyt mądrze zabrzmi to moje pytanie, że w takim razie, jeżeli ta herbata jest taka cieniutka, cienka, tak, no to możemy ją traktować jako coś, napój codzienny. A jeżeli to jest siekiera mocna, no to wtedy jest traktowana jako zioło, jako coś leczniczego.
Zarówno jeden, jak i drugi sposób przygotowania może być traktowany leczniczo. Po prostu będzie inne działanie trochę tej herbaty, czasem inny kierunek tego działania. Tak jak mówiłam, właśnie taka mocna herbata, mocny napar czarna, która będzie ściągająca, no to świetnie się sprawdzi przy biegunce. No ale dzięki Bogu ludzie dodają cukru i miodu do tej herbaty, bo to ratuje sytuację. Oczywiście nie do końca, no o cukrze już też wiemy coraz więcej i jakie on ma działanie na nasz organizm, więc jak codziennie ktoś pije po 2-3 herbaty, czy czasem słyszę w gabinecie, że dzbanek sobie ktoś zaparza na cały dzień,
tak.
I dosładza dużą ilością cukru, no to wiadomo, że nie jest to do końca korzystne, ale dla przypomnienia powiem, że zarówno miód, jak i cukier, czy bardzo słodkie owoce, no że nie wspomnę już w ogóle o słodyczach, mają właściwości nawilżające. Więc skoro herbata ma charakter osuszający, a my dodajemy do tego substancje nawilżające, no to gdzieś tutaj nam się to ładnie harmonizuje.
No, nie padła jeszcze odpowiedź na pytanie, jaka herbata komu posłuży. Takiej odpowiedzi domagają się nasi słuchacze, ale ja też myślę, że warto odpowiedzieć na inne pytanie, bo u nas jest też tak, że odróżniamy herbatę dobrą od złej w taki prosty, najbanalniejszy sposób. Dobra to jest ta, która jest liściastą, a zła to jest ta, która jest w torebkach. Koniec.
No tak, to w ogóle Chińczyk nie po prostu nie splamiłby się herbatą w torebce. Oczywiście nie mówię już o takim mieszkańcu Chin, który się zmakdonaldyzował, ale nawet mimo wszystko ja nie widziałam w Chinach herbat w torebkach.
Ale co oni mają przeciwko torebkom? Halo.
No nie, przeciwko torebkom może nic, chociaż to wpływa też na smak herbaty i w ogóle trudno tu mówić o dobrym parzeniu, ale o tym, co jest w tej torebce, tak? Tak jak mówisz właśnie, to nie są liście, bo wystarczy kupić dobrej jakości herbatę i zobaczyć, co się z nią dzieje po zaparzeniu, czyli jak te liście namakają, jak się rozwijają. Zresztą bardzo często w naszych restauracjach czy kawiarniach są źle parzone i źle podawane herbaty. To jest rzadkość, żeby trafić na dobrze parzoną herbatę.
Ale też przyznajmy, że herbaciarnie w Polsce jakoś się zbyt mocno nie przyjęły. Kawiarnie, proszę bardzo, są na każdym rogu. Herbaciarnie zdarzają się od czasu do czasu.
Tak, no nie jest to pierwszego wyboru nasze miejsce, żeby właśnie pójść się napić nawet herbaty, aczkolwiek są już takie miejsca, gdzie jest duży wybór herbat. One zawsze są z jakimiś dodatkami, no ale rzeczywiście, tak jak mówisz, nie ma takiej herbaciarni z prawdziwego zdarzenia. My podczas spotkań z Romanem pytaliśmy, czy otworzy taką herbaciarnię w Trójmieście. No, Roman jest bardzo zajętą osobą i mimo, że bardzo by chciał to zrobić, to no, czas jest ograniczony. Wiesz,
to zawsze
na różne
pytanie
rzeczy.
Brzmi, czy będzie rzeczywiście miał potem klientów, bo my w deklaracjach to oczywiście lubimy pójść na herbatkę, ale potem koniec końców pijemy herbatę po prostu w domu, tak?
Tak.
Na miasto to wychodzimy na kawę, umawiamy się z kimś na kawę.
To się wiąże już z pewnym ceremoniałem, bo ja myślę, że to by była taka dosyć nietypowa herbaciarnia. No pewnie każdy, kto by wszedł z zewnątrz, dostałby naprawdę wspaniałą herbatę, ale to by były raczej takie organizowane spotkania dla grup znajomych, czy grup ludzi, którzy się znają, albo którzy chcieliby się przy herbacie poznać. Bo jak mówię, no żeby zdegustować, posmakować rzeczywiście prawdziwy herbat, to godzina to jest za mało. To nasze spotkania trwały zawsze 5, ale może dlatego, że też dużo rozmawialiśmy i wielu herbat próbowaliśmy. Ale rzeczywiście to jest celebracja. Świat zachodu jest szybkim światem. Właśnie takim kawa z ekspresu, ciach, ciach, pół godziny, następny proszę. A herbata to jest zupełnie inny styl życia. To jest celebracja życia, celebracja czasu, to jest właśnie kontakt z drugim człowiekiem, też rozmowa. Ja też widziałam, że w Chinach to nie jest tak, że teraz wszyscy Chińczycy codziennie celebrują życie i 5 godzin piją herbatę. To oczywiście tak nie jest. No niemniej jednak są te ceremoniały, u nas może w czasie świątecznym jest na to przestrzeń, naprawdę warto, bo jest to ogromna przyjemność i takie zanurzenie się w herbacianej ciszy, jak ja to mówię, bo nawet można sobie samemu zrobić taki ceremoniał różnych herbat i po prostu ani nie włączać wtedy telewizora, radia, być ze sobą, smakować tych herbat.
To trochę jest też takie u nas przewrotne, bo jesteśmy krajem zdecydowanie herbacianym, prawda? To jest tak, że jak się pojedzie do jakiegoś innego europejskiego kraju i poprosi w restauracji o herbatę, to oni się po pierwsze dziwią, a potem najczęściej tej czarnej herbaty, tej naszej najczęściej używanej, nie mają, tylko mają jakieś herbatki trzyziołowe czy owocowe. Najczęściej owocowe.
To prawda.
Ale ceremoniałów to my specjalnie do tej naszej czarnej, tradycyjnej herbaty nie mamy, a ta nasza tradycyjna czarna herbata, no to z cytryną oczywiście. I tu Basia zadaje bardzo konkretne pytanie, czy do herbaty zdrowo jest dać cytrynę, bo ostatnio takie słuchy chodzą, że nie, cytryna do herbaty to nie, bo coś tam się złego z tą herbatą wtedy dzieje.
Aluminium, tak, to tutaj jest kwestia tego, że do mocnej herbaty, takiej długoparzonej, czarnej, nie dodaje się cytryny, bo wydzielają się związki aluminiowe, które nie są korzystne dla naszego zdrowia. Ale jeżeli to jest taka herbata przelana, że tak powiem, na sitku czy właśnie w dzbanku przelewowym, to nie ma tutaj problemu, możemy dodać cytryny i to nie wpłynie negatywnie na nasze zdrowie. Oczywiście przy założeniu wskazań i wzorca. I ja tutaj odniosę się do tego pytania, które się teraz jeszcze raz pojawiło, dla kogo herbata taka, dla kogo nie. Ja na samym początku o tym mówiłam, mówiąc o wskazaniach. I ja zachęcam Państwa do wrzucenia w wyszukiwarkę internetową, czym jest gorąca wilgoć. Są opisane objawy i zobaczyć, czy ma się te objawy, czy nie. Czyli dla kogo herbata będzie wskazana, no bo mówiłam właśnie o gorącu różnego pochodzenia, a kto ma zimno i dominuje w nim zimno, tak, to też zobaczyć sobie wzorce zimna w medycynie chińskiej i od razu będzie wiadomo, dla kogo taka herbata bez żadnych dodatków rozgrzewających jest niewskazana. Tutaj jest trudno powiedzieć tak z punktu widzenia medycyny zachodniej czy naszej nomenklatury, że Kowalski to może pić herbatę, a Goździkowa to nie, bo no, trzeba by każdego człowieka tak naprawdę zdiagnozować, zobaczyć, jaką ma konstytucję, jaki wzorzec w danym momencie u tej osoby dominuje i w związku z tym, jaka herbata, jak często, w jakich ilościach, a czasem nawet o jakiej porze dnia, przed jedzeniem, po jedzeniu, będzie wskazana.
Jest też tak, Doroto, że gdy zaglądniemy do tego internetu, to najczęściej przeczytamy o tym, że herbata to jest bardzo zdrowa, a ta zielona to zmniejsza ryzyko występowania niektórych rodzajów raka, bo ma te właściwości antyoksydacyjne, poprawia pamięć, tak, nawet zahamowuje rozwój choroby Alzheimera w jakiś sposób, obniża zachorowalność na miażdżycę i udar mózgu, no i generalnie wspomaga układ krążenia. Dobrze też działa na różnego rodzaju choroby reumatoidalne. No i nawet tam zaleca się picie 3-4 herbat dziennie.
No i właśnie to wszystkie te, nawet jeśli to są badania, to one nie uwzględniają tego, o czym mówi medycyna chińska. Czyli właśnie nie uwzględniają konstytucji, nie uwzględniają konkretnego wzorca.
Nie pomagasz.
Bo mówiąc nawet o reumatoidalnym zapaleniu stawów, to taka choroba może być albo na tle zimnej wilgoci, albo na tle gorącej wilgoci. I teraz, o ile jest na tle gorącej wilgoci, to w badaniach wyjdzie, że rzeczywiście taka herbata pomaga tej osobie. Tak, więc to jest właśnie kłopot z tym, jak wyjaśnić działanie poszczególnych ziół, czy też składników pokarmowych, tego jak się odżywiamy, co danej osobie posłuży, a co nie. Bo to, co przeczytałeś, również możemy przeczytać przy wielu innych ziołach. Mhm. Jak otworzymy sobie stronę i wpiszemy chaga, to też przeczytamy co najmniej 3/4 z tego opisu, który podałeś przy herbacie. Więc tutaj duże znaczenie mają też składniki fitochemiczne, które są odkryte no właśnie w procesie badań nad danymi roślinami i uogólnia się wtedy działanie danej substancji na człowieka. A potem okazuje się, że ta sama substancja u osoby, u której postawiono taką samą diagnozę z punktu widzenia medycyny zachodniej, no weźmy ten RZS, to jednej osobie pomoże, a drugiej nie. No i mówi się wtedy, no tak, ale w badaniach statystycznych wychodzi, że to pomaga 80% ludzi, widać ta, której nie pomogło, jest w tych 20. Więc to tak mniej więcej wygląda. I na tej podstawie dobiera się właśnie potem sposób leczenia ziołowego nawet, tak, danej osoby. Więc tutaj, jeśli chodzi o diagnostykę medycyny chińskiej i potem dobór w zależności od tego, co z tej diagnostyki wyjdzie, dobór sposobu leczenia, no to są dwa światy, tak? Inaczej może wygląda to w medycynie zachodniej, inaczej w chińskiej.
To być może odpowiedzią na tak postawiony dylemat i niepewność jest pytanie od naszej słuchaczki, słuchacza. Czy w takim razie można w dowolny sposób łączyć różne zioła i pić jako herbaty? Na przykład nagietek, nawłoć, skrzyp, koniczyna, lipa, pokrzywa, akacja, czy tam coś jeszcze, anysz, haber i inne. Robimy sobie taką mieszankę ze wszystkiego dobrego i coś takiego pijemy, zawsze na coś pomoże, a już na pewno za bardzo nie zaszkodzi.
No właśnie nie zgadzam się z tym. Nie można tak sobie bezkarnie, nazwijmy to, pić długoterminowo takich mieszanek. Większość z tych ziół, które tutaj akurat wymieniłeś, to są zioła ochładzające, więc jak taką mieszankę codziennie po kilka filiżanek zacznie pić zmarzlak, no to tylko sobie pogorszy swoją sytuację życiową, że tak powiem. Mhm. Harmonia w organizmie w ogóle zleci w kierunku jeszcze większego wychłodzenia. Więc to nie jest tak, że mieszamy dowolnie. Oczywiście, jeżeli jest lato, mieszkamy w miejscu, gdzie za oknem rosną nam różne zioła. Bierzemy dzbanek do ręki, idziemy i co nam się nawinie, wrzucamy do tego dzbanka i parzymy. Mhm. To prawdopodobnie krzywdy sobie żadnej nie zrobimy, bo po pierwsze rośnie to w naszym otoczeniu. I jest takie powiedzenie, że wchodzą do naszego domu zioła, które potrzebujemy. I często to się sprawdza, bo ja też pytam jak osoby, co piją, jakie zioła, skąd je mają, skąd taki pomysł. Więc rzeczywiście osoby sięgają po to, co akurat wyrosło. No ale też wystarczy zobaczyć, jaka jest pora roku. No na przykład jest to lato, więc jest bardzo ciepło. Dużo jest wtedy rzeczy typu właśnie mięta, nagietek, rumianek. To są zioła ochładzające, czyli latem wysoka temperatura, jest ciepło, a jeśli my dodatkowo jeszcze zawsze jest nam gorąco, nawet zimą jest nam gorąco, no to automatycznie ręce nam się same, i to nie wiemy dlaczego, bo nie studiowaliśmy ziołolecznictwa, po prostu ręce nam się same po to wyciągają. Natomiast ja byłabym bardzo uważna w takim mieszaniu, że wchodzimy do sklepu ziołowego, wrzucamy do koszyka, co nam się nawinie, a potem się okazuje, że albo właśnie mamy jakieś dolegliwości żołądka, albo czujemy wewnętrzne wychłodzenie, albo wręcz przeciwnie, przegrzaliśmy się. Na przykład jak osoba z menopauzą, z uderzeniami gorąca zacznie pić herbatę z goździkami, cynamonem, to po jakimś czasie zauważy, że jej dolegliwości się nasiliły. tak? Więc to ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Mówię oczywiście o takim już zdrowotnym, przewlekłym piciu, a nie jak popijamy sobie nieraz od czasu do czasu, jak to raz usłyszałam, a ja tam raz od wielkiego dzwonu wypiję sobie herbatkę, która mi się nawinie.
Cały tak? czas szukam jakiejś prostej recepty na te herbatki, ale jak się okazuje, no po prostu nie ma, tak? Ale mówiłaś, że w Chinach pije się herbatę z dodatkami. Co to znaczy z dodatkami? Bo u nas też takim hasłem na herbatę z dodatkami jest na przykład bergamota, tak?
Tak. No te dodatki, to które wymieniłam, to właśnie jest czy jakieś słodkie ciasteczko, tam na przykład popularny jest ryż ze słodką fasolą zawijany w bambusowe liście, ale to mogą być też daktyle, to mogą być inne ciasteczka, czyli wszystko to, co będzie nawilżać. Ja nie mówię o tym, że tam do herbaty się coś wrzuca, tylko po prostu się zagryza, że tak powiem,
chciałem, herbatę. O to chciałem zapytać i dopytać, tak.
Tak, natomiast u nas, no powiedziałeś o fajfie, no ona pochodzi oczywiście z Wysp Brytyjskich, tak, gdzie herbatę w Anglii, no to jak człowiek nie zareaguje, no teraz już jest trochę inaczej, ale ja pierwszy raz byłam w 96 roku, zamówiłam herbatę, dostałam ją od razu z mlekiem, bo tam nikt sobie nie wyobrażał, że ja mogę chcieć herbatę bez mleka. Oczywiście mi na samą myśl o mleku jeży się skóra, ale
a ja mleko, uwielbiam, a ja proszę bardzo.
Mleko ma charakter nawilżający, więc z osuszającą herbatą połączenie z mlekiem widzimy, że podobnie jak cukier czy miód, no będzie działać harmonizująco.
Zadziwiające pytanie. Ojciec Grande twierdził, że herbatę należy zagotować. Co pani Doroto, pani sądzi na ten temat? No, jak z herbatami jest trochę inaczej, tak? Wydaje się, że herbaty to właśnie się wparzy w tym niższych niż 100 stopni temperaturach.
No te takie długo dojrzewające, fermentowane, ciemne, czarne herbaty można zaparzać wrzątkiem. Rzeczywiście im jaśniejsza, czy tak właśnie to jest, biała, zielona, żółta, to tutaj temperatura jest niższa, więc gotowanie nie wchodzi w grę. Ale jak przypomnimy sobie to, co powiedziałam na początku, że dawno temu zupę robiono z herbaty, no to gotowanie herbaty właściwie niczym dziwnym tutaj nie jest, co ojciec Grande poleca.
Chociaż ja do tej pory tak do końca ci nie wierzę. Myślę sobie, jedzenie fusów od herbaty to dziwna rzecz. Chyba bym nie dał rady.
Nie, ja nie mówię o jedzeniu fusów, tylko po prostu gotowano jak zupę z różnymi dodatkami. Ja nie twierdzę, że te fusy w zupie zostawały, tak? Tak jak robi się wywar, no u nas jak robi się rosół, no to długo gotowany, to potem wszystko się z niego wyrzuca i dopiero na tym długo gotowanym wywarze
robi się... A może to był taki, wiesz, chiński więzienny czaj?
Tego nie wiem, to było tak dawno, jakieś zapisy oczywiście na ten temat są. Pewnie osoby, które bardzo się interesują tą kulturą, potrafiłyby powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało.
Wnioskiem zakończenie. Jakie mogą być, proszę państwa? Może tym wnioskiem jest SMS od Tomka. Tomek napisał, a zrobię sobie herbatę. Namówiliście mnie, miętową. Taki wniosek może być?
Pod warunkiem, że pan Tomku, panie Tomku, nie jest pan zmarzielakiem.
A miętowa też?
Miętowa wychładza.
Też wychładza. Co ogrzewa, tak. Doroto?
Goździk, cynamon. To wszystko, co omawialiśmy w tej audycji o rozgrzewaniu, jak się zimno pojawia.
Co wrzucamy do jesiennej, herbaty i to herbaty często gęsto owocowej w ten sposób. Dorota Grącka, pani zielarka, naturoterapeutka. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do widzenia za 2 tygodnie. Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego dnia.